Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Adrian Zandberg i Magdalena Biejat zostali wybrani współprzewodniczącymi partii Razem. Czy według Pana właśnie taka podwójna władza w partii się sprawdza?
Ja myślę, że te zmiany, które wprowadziliśmy teraz na przestrzeni ostatniego roku, one mają jeden cel. To znaczy chodzi o to, żeby przygotować Razem do maksymalnej skuteczności w zbliżającym się cyklu wyborczym. To jest tak, że Razem było, jest i będzie zarządzane w sposób kolegialny. Naszą najwyższą władzą jest Rada Krajowa, która reprezentuje całą partię. Natomiast no, dostosowujemy się też do pewnych realiów życia publicznego, życia politycznego w Polsce. A wśród nich no, jednym z tych wymogów jest też taka pewna czytelność zewnętrzna, kto jest odpowiedzialny za reprezentowanie partii. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Wybraliśmy współprzewodniczących parytetowo. To jest też jasny, czytelny sygnał, że dla prospołecznej lewicy bardzo ważną rzeczą jest równouprawnienie.
No dobrze, ale czy wystartujecie w wyborach samodzielnie, czy razem z innymi partiami lewicowymi?
My nastawiamy się na start lewicowego bloku. Uważamy, że lewicowy blok to jest racjonalne rozwiązanie, rozsądne rozwiązanie. Udało nam się w trakcie 3 lat pracy w parlamencie w ramach koalicyjnego klubu lewicy zbudować propozycję, która jest spójna. Jeżeli ludzie zadają sobie pytanie, o co chodzi lewicy, to umieją odpowiedzieć na to pytanie bardzo jasno. Lewica to jest sprawiedliwość społeczna, lewica to są porządne usługi publiczne, lewica to jest świeckie państwo. To są, wprost lewica to są prawa kobiet. I to są sprawy, które są w jasny sposób z lewicą identyfikowane i wyborcy oddając głos na lewicową listę wiedzą, że nie kupują kota w worku, tylko że głosują zgodnie ze swoimi poglądami. Myślę, że taka spójność i stabilność na dłuższą metę się po prostu opłaca.
To ja spytam jeszcze raz o tą wspólną listę, bo podczas konwencji pana partii Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie wyobrażałem sobie tego, żeby startować w wyborach parlamentarnych z partią Razem. W tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby startować bez partii Razem. Co się zmieniło?
Myślę, że podobnie jak my, Nowa Lewica ma poczucie, że ten koalicyjny klub w parlamencie, to jest format, który się sprawdza. On się sprawdza dlatego, że jest to taka nietypowa w polskiej polityce historia, że nikt nikogo nie chce pożreć, nikt nikogo nie chce zdominować, tylko szanujemy swoją odrębność, szanujemy też swoje różnice, bo to jest oczywiście tak, że Razem i w nasi koalicjanci Nowej Lewicy to są partie, które mają nieco inne źródła, nieco inne grupy wyborców. Tak? Nowa Lewica wywodzi się z SLD, które ma swoją wiadomą historię. My jesteśmy partią, której korzenie są w Lewicy Solidarnościowej. Razem adresuje się w dużym stopniu do wyborców i wyborczyń młodszych. To też nie jest tajemnicą, że dawny Sojusz Lewicy Demokratycznej miał raczej starsze grupy wyborców. Jeżeli chodzi o Razem, to są to raczej wyborcy 20, 30, 40-letni. Myślę, że to, co gra w tym koalicyjnym formacie, to, co spowodowało, że wbrew przewidywaniom wielu publicystów, analityków z początku kampanii, ta współpraca się ułożyła w sposób sprawny, to, że po prostu uzupełniamy się nawzajem. I to moim zdaniem działa i warto w tym formacie, w formacie lewicowej koalicji wystartować także w kolejnych wyborach. Taka jest moja opinia.
Dużo dobrego mówi pan o tej lewicowej koalicji, ale przecież czekały u was także trudne rozmowy, chociażby dotyczące list wyborczych. Da się to jakoś pogodzić?
Myślę, że nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wszyscy rozumiemy, że żeby zbudować coś, co działa, trzeba też czasem się posunąć. Natomiast kluczowa sprawa, i to być może zaskoczę pana tą deklaracją, ale kluczowa sprawa to jest zbudowanie spójnego wyborczego programu, z którym się idzie. Dlatego, że rozwiązania personalne są bardzo ważne dla polityków. Ale dla wyborcy kluczowe, jeżeli chodzi o rozwiązania personalne, jest to, żeby ludzie, na których głosuje, to byli ludzie dla niego wiarygodni. To, że wierzył, że ten program, z którym oni idą, to jest coś, co naprawdę wierzą, a nie tylko i wyłącznie zaczęli to po kimś papugować, bo zobaczyli, że się dobrze sprzedaje w sondażach. I myślę, że tutaj pod tym względem to jest dosyć oczywista różnica między nami z jednej strony, a naszymi liberalnymi konkurentami z drugiej. No my nie ścigamy się o to, żeby jednego dnia mówić rzeczy sprzeczne z tym, co mówiliśmy miesiąc temu czy dwa miesiące temu, tylko jesteśmy spójni, jesteśmy zwolennikami nowoczesnego europejskiego państwa dobrobytu, jesteśmy zwolennikami progresji podatkowej, jesteśmy zwolennikami silnych usług publicznych, jesteśmy zwolennikami publicznego budownictwa, a to jest rzecz moim zdaniem, która będzie dużym tematem kolejnych wyborów, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na ostatnie dane, które się pojawiły dotyczące kredytów, czy niedawno zostały opublikowane. Otóż rośnie, i to bardzo mocno, liczba osób, które nie są w stanie spłacać tego kredytu, który mają zaciągnięty. Równocześnie mamy taką oto sytuację, w której ze względu na nierozsądną politykę banku centralnego kredyty są w tym momencie bardzo drogie, a dla młodych ludzi, którzy zaczynają pracę, po prostu niedostępne. Oni dostają informację w banku, że najzwyczajniej w świecie nie mają zdolności kredytowej i że kredytu z banku nie dostaną. No, to się kończy tak, że ten model, któryśmy w Polsce przez lata mieli, czyli taki, że to deweloperzy mają rozwiązać problem mieszkaniowy, a państwo mówi, niech rynek się tym zajmie, to nie jest nasza sprawa, no on tak naprawdę rozbił się o ścianę. To też widać w statystykach budowy. No, w tym momencie, wie pan, no, to są liczby przerażające, ale pokazujące, że za 2-3 lata będziemy mieli radykalny spadek dostępnych mieszkań. I ja widzę na to tylko jedno rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest publiczny program mieszkaniowy, publiczni deweloperzy w każdym województwie i realne pieniądze z budżetu, które płyną do samorządów, czyli coś zupełnie odwrotnego niż to, co proponują nasi konkurenci, którzy chcą znowu zrobić dopłaty, które faktycznie trafią do deweloperów i banków. I mówię tutaj zarówno o rządzie, ale też i o niestety o pomysłach, które pojawiają się wśród niektórych partii opozycyjnych.
No, od wielu lat budownictwo mieszkaniowe jest jednym z ważniejszych tematów w każdej kampanii wyborczej, a jednak nikomu się nie udało tego rozwiązać. Myśli pan, że wam się uda?
Niech pan zwróci uwagę, panie redaktorze, dlaczego. Bo jeżeli rozmawiamy o budownictwie mieszkaniowym, to programy rządzących, najpierw Platformy Obywatelskiej, później PiS-u, one w dużym stopniu sprowadzały się do dosypywania pieniędzy na prywatny rynek deweloperski. No wszyscy wiemy, jak to się kończy. No to się kończy po prostu dalszym wzrostem cen. My chcemy, żeby podejść do tego w zupełnie odwrotny sposób. Uważamy, że trzeba wzmocnić budownictwo publiczne, budownictwo społeczne. I chcemy to zrobić w następujący sposób. Chcemy, żeby każdego roku z budżetu państwa 20 miliardów złotych, to nie są w skali budżetu państwa olbrzymie pieniądze, to jest mniej więcej około 1% produktu krajowego brutto, to że te 20 miliardów złotych trafiało do samorządów na dół. I żeby samorządy miały wybór, żeby albo mogły podjąć się tego, żeby samodzielnie zbudować za te pieniądze mieszkania czynszowe, albo żeby mogły zlecić to zadanie publicznym deweloperom, czyli spółkom wojewódzkim. Jeżeli pójdziemy tą drogą, to w ciągu kilkunastu lat zbudujemy, tak jak to się udało w Wiedniu, tak jak udało się to w Hamburgu, w wielu, wielu innych miejscach w zachodniej Europie, taki zasób publiczny, który pozwoli na okiełznanie rynku mieszkaniowego. Bo to, na czym nam zależy, to na tym, żeby przywrócić ludziom takie elementarne poczucie stabilności. Ja mówiłem o tym na naszej konwencji wyborczej. Kiedy ja jeżdżę teraz po kraju, kiedy spotykam się z ludźmi, rozmawiamy na spotkaniach, to jedna rzecz się zmieniła. Przez lata było tak, że ludzie pod wieloma względami nie podobały im się rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale mówili, no ale czuję się jakoś stabilniej finansowo. Moje życie jest jakieś nieco bezpieczniejsze. Myślę, że PiS na tym przez lata zyskiwał. Otóż ja widzę, że to się skończyło. Na każdym spotkaniu praktycznie, na którym jestem, ludzie mówią, że się boją. Ludzie mówią, że boją się o przyszłość, boją się o to, co będzie za kilka miesięcy, boją się o swoją pracę, boją się o to, że nie będą mieli za kilka miesięcy jak spiąć budżetu domowego, boją się o swoje dzieciaki. Ten strach jest po prostu coraz silniejszy.
No trudno się dziwić.
Odpowiedzialnością państwa i samorządu jest tam, gdzie to jest możliwe, żeby po prostu ten strach złagodzić, żeby dać ludziom poczucie życiowej pewności. I dlatego chcemy, żeby te mieszkania budowane w ramach systemu publicznego miały regulowane czynsze, żeby chociaż w tej sferze dać ludziom poczucie elementarnej stabilności, którego dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo im brakuje.
To jeszcze pozostając przy kwestii mieszkań, jak ja widzę kontakty samorządowców, chociażby w Gdańsku z deweloperami, to już się boję, co się może z tymi pieniędzmi stać, ale jeszcze wrócę do programu, do wspólnego programu, o którym pan mówił, czyli nie wyobraża pan sobie wspólnej listy chociażby z Platformą Obywatelską?
Wydaje mi się, że te rozważania na temat jednej wielkiej listy wszystkich partii opozycyjnych od Platformy i Konfederacji po Lewicę to jest jakaś bajka. Znaczy, powiem panu tak, ja słucham polityków i staram się traktować poważnie deklaracje, które z ich ust padają. No ja słyszę bardzo jednoznaczne deklaracje, czasem wygłaszane do kamer, a jeszcze częściej wygłaszane wtedy, kiedy kamer nie ma. I z tych deklaracji moim zdaniem wynika jasno, że po stronie opozycyjnej praktycznie nikt nie chce w tym momencie zbudowania takiego konglomeratu. Także dlatego, że wszyscy są świadomi, że wybory rozgrywają się w dużym stopniu wokół takiego oto pytania, ile osób pójdzie zagłosować. Bo to od tego zależy wynik. To znaczy, żeby partia miała dobry wynik, to musi zmobilizować swoich wyborców, a nie zaszkodzi, jeżeli niekoniecznie będą zmobilizowani przeciwnicy. No otóż, jak się robi taką sklejkę, w której startują wspólnie ze sobą ludzie o bardzo różnych poglądach, no to bardzo często to kończy się tak, że wyborcy jednej partii, jak zobaczą polityków tej drugiej na tej samej liście, to machną ręką i zamiast na wybory pojadą na działkę. I to się już tak parę razy kończyło. Są oczywiście sytuacje wyjątkowe wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś wykona zamach na ordynację wyborczą, tak? Bo to wiadomo, że takie wybory trzeba podchodzić do tego pragmatycznie, bo one od ordynacji wyborczej w dużym stopniu zależą. Dlatego, wie pan, no ja na przykład, jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to uważam, że blok senacki jest projektem rozsądnym, tak? Bo on po prostu ma ręce i nogi, jeżeli chodzi o matematykę. Natomiast w przypadku wyborów proporcjonalnych, takich jakie mamy w parlamencie, w Sejmie, no, moim zdaniem kluczowa sprawa to jest mobilizacja wyborców. Ja swoje zadanie widzę tak. Ja chcę, żeby wyborcy, którzy mają poglądy prospołeczne i wolnościowe, czyli takie jak Razem, czyli takie jak wyborcy lewicy, to wyborcy, powiedzmy sobie też otwarcie, raczej młodsi niż starsi, żeby ci wyborcy mieli na kogo głosować i mogli pójść na to głosowanie i zagłosować z poczuciem, że wybierają swoich reprezentantów i swoje reprezentantki. To jest nasza rola i od tego jesteśmy, żeby o to zadbać. Więc odpowiadając na pana pytanie, myślę, że już dobrze by było skończyć te rozważania o jednej liście, której i tak nie będzie, a zacząć rozmawiać o rzeczach, które moim zdaniem są dzisiaj ważniejsze, to znaczy o tym, jak ma faktycznie wyglądać Polska wtedy, kiedy rządy Prawa i Sprawiedliwości się skończą. Bo jak się spojrzy na te badania społeczne, to moim zdaniem no już od kilkunastu miesięcy nie było takich, które by dawały PiS-owi szansę utrzymania władzy samodzielnie, a że PiS zrobił wszystko, żeby nie mieć żadnej zdolności koalicyjnej z nikim, no to znaczy, że te rządy się skończą. Ale to nie jest zamknięta odpowiedź na pytanie, dokąd Polska po tych wyborach pójdzie. I myślę, że dobrze, żebyśmy o tym zaczęli rozmawiać. Tym bardziej, że czasy zrobiły się trudne.
To jeszcze,
jeszcze jedna sprawa tutaj, pozwoli pan, że dosłownie na kilka zdań, bo to rzecz wydaje mi się, że ważna, o niej trochę nie rozmawiamy. Wszyscy widzimy, co się stało w wyniku wojny za naszą wschodnią granicą, gospodarczo. Wszyscy widzimy, że ona zdestabilizowała gospodarczo cały świat. I to ma swoje konsekwencje także u nas w Polsce, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o koszty życia, jeżeli chodzi o to, jak po prostu funkcjonuje nasza gospodarka. Wszyscy pamiętamy, co się stało, jak się zatkał port w Szanghaju. I nagle okazało się, że przemysł samochodowy w Europie leży. Nagle okazało się, że bardzo wiele branż ma bardzo poważne problemy. Ja zachęcam do takiego zadania sobie pytania, co by się stało, gdyby wybuchła wojna o Tajwan. Co by się stało, gdyby w tamtej części świata, od której zależymy w tym momencie technologicznie, stało się coś, co spowoduje, że będziemy odcięci od technologii, które uznajemy w tym momencie za oczywistość. Takie myślenie o tym zaczyna być już coraz powszechniejsze w Europie, że Europa musi odbudować swoją strategiczną, technologiczną autonomię. To już nie mówią o tym nie tylko Francuzi, mówi o tym coraz więcej państw europejskich. Uważam, że najbliższe lata to będzie na przykład pytanie o to, gdzie Europa postawi takie europejskie centra rozwojowe, gdzie będziemy produkowali europejskie mikrochipy. Wie pan, prosta sprawa leki, od których zależy bezpieczeństwo każdego starszego człowieka w Polsce niemalże. Przecież my leki w Polsce produkujemy z substancji czynnych, które przyjeżdżają do nas z Chin i z Indii. Jeżeli te kraje odcięłyby nas od substancji czynnych, to miliony starszych osób w Polsce byłyby w straszliwych kłopotach, bo po prostu zabrakłoby dla nich leków. Musimy odbudować tutaj naszą autonomię. To jest kwestia strategicznego bezpieczeństwa. Dokładnie tak jak kwestią strategicznego bezpieczeństwa jest budowa elektrowni jądrowych w Polsce. Ja bym chciał, żebyśmy o takich wyzwaniach rozwojowych, o tym, gdzie chcemy, żeby Polska była za 5-7 lat, zaczęli w końcu rozmawiać, bo to są sprawy, o których tak naprawdę powinniśmy rozmawiać w wyborach. To mieszkania, poczucie ludzkiego bezpieczeństwa, kwestia płac, które z miesiąca na miesiąc ze względu na wzrost kosztów życia ważą coraz mniej. O to chodzi w polityce, a polityka powinna być po prostu sporem o to, w jaki sposób te problemy rozwiązywać i wyborem ludzi, którą drogą pójść. I po to jesteśmy w polityce, jako Razem, jako prospołeczna lewica, że ten wybór był realny, a nie fikcyjny.
No i to jest zadanie dla wszystkich polityków, żeby myśleć o przyszłości nie tylko swoich partii, ale także ludzi, którzy głosują właśnie na te partie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.